Okej, to zaczynamy kolejną lekcję z listu do Hebrajczyków. I teraz w kwestii przypomnienia, co do tej pory z listu, z obserwacji szczegółowej zobaczyliśmy.
List wskazuje na wyższość nowego przymierza i kapłaństwa Jezusa Chrystusa.
Pomalutku, pomalutku. Na razie jeszcze o przymierzu dużo nie mówiliśmy w obserwacji ogólnej. Chodzi mi o to, że tak, mamy obserwację ogólną zrobioną. Tam powiedzieliśmy o przymierzach, powiedzieliśmy o tym wszystkim, mamy ogólny zarys, wiemy, jaki był problem. Natomiast mi chodzi o to teraz, żebyśmy śledzili rozwojowość sytuacji. Dlatego, że my sobie to powiedzieliśmy wszystko ogólnie, a teraz po kolei idziemy szczegółowo i patrzymy, jak się sytuacja rozwija. Więc mniej, jak gdyby moje pytanie dotyczyło, tak, dotyczyło nawet nie trzech, nawet dwóch rozdziałów i sześciu czy siedmiu wersetów. Co z tego fragmentu zobaczyliśmy? Dobrze zaczęłaś.
Jezus Chrystus jako Bóg, Syn Boży, Stwórca, Pan, Bóg wieczny, Bóg niezmienny i Jezus Chrystus jako człowiek. Oraz Jezus Chrystus jako budowniczy, a Mojżesz jako
Większy.
Tak, i teraz połączcie te wszystkie informacje. Połączcie je w jedną całość. To co wszystko, co mówicie, połączcie w jedną całość.
Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, większy od Mojżesza.
Dokładnie. Mamy porównanie Mojżesza, sługę Bożego, który był tylko człowiekiem, i mamy pomazańca, sługę Bożego, ale jednocześnie Boga Wszechmogącego. On jest sługą tutaj na ziemi, natomiast nie dewaluuje to go jako Wszechmogącego Boga. On nie przestał być Bogiem. Syn jest sługą, bo wykonuje pewną misję trójjedynego Boga. Ale on jest wszechmogącym Bogiem i jest większy od Mojżesza. Więc na niego należy zwrócić uwagę. I o nim pamiętać. Należy na pierwszym miejscu postawić Boga. Nie można przestawiać Boga w te miejsce, stawiając tylko człowieka. Nawet jeśli jest to Mojżesz. I o tym mówi ten fragment. Żeby wiedzieć, czego się trzymać. I wiedzieć, dlaczego należy się trzymać. Jeżeli ktoś powie, a dlaczego Jezus? No bo nie ma drugiego takiego. Nie ma drugiego takiego. Nie ma Boga, który przyszedł w ciele na ziemię. Nie dość tego, umarł, zmartwychwstał i króluje. Pokaż mi drugiego takiego. Było wielu, co się uważało za bogów, ale umarli i nie ma ich. Po nich tylko wspomnienie po niektórych zostało, po niektórych to nawet i to nie zostało. Więc nie ma drugiego takiego, kogo można by było postawić na równi. W tym wypadku nawet Mojżesz nie dorównuje Chrystusowi. Bo był tylko sługą w domu, ale nie był ponad domem. Okej. Więc pamiętając o tym, że Mesjasz to jest Bóg w ciele, jest większy od Mojżesza, podobny, ale większy. Powiemy dzisiaj sobie na temat, który jest poruszony wstępnie w trzecim i w czwartym rozdziale. Podzielimy to sobie na dwie części. Ponieważ te dwa rozdziały mówią o wierze i o niewierze. I są ostrzeżenia. I dzisiaj sobie powiemy o niewierze. Jeżeli byśmy mogli, to poproszę, żebyśmy przeczytali te rozdziały. Trz- trzeci i czwarty w całości. Kto by chciał przeczytać? Może dwie osoby, jedna trzeci, druga czwarty.
To
ja
będę
czwarty.
Ewelina, tak?
Kasia była pierwsza.
Kasia. Kasia i... Kasia i...
Może byście powiedzieli.
O!
Nie, no dobrze, mogę przeczytać.
No to kto czyta?
Czytam. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Jezusa Chrystusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Toteż przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dopóki jest powiedziane dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem, usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni, a którym przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.
Mówimy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do tego odpoczynku,
do jego
odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Jak powiedział, dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. A tutaj znowu, nie wejdę do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary. Znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc, przez Dawida po tak długim czasie, dzisiaj. Jak to zostało powiedziane? Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. To bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przypłot niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, wnikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.
Dziękuję. Temat lekcji. Popadnięcie w niewiarę i skutki tego na przykładzie dziejów Izraela. Darek pisze, adwentysta ten tekst cytował mi na potwierdzenie obowiązku przestrzegania sabatu przez chrześcijanina sobotniego. Sabat to może być czarownic, szabat.
Popadnięcie w niewiarę.
Także tam też chyba nazwa jest inna.
Skutki.
Popadnięcie w niewiarę i skutki tego na przykładzie dziejów Izraela. I adwentysta najwyraźniej nie rozumie tego fragmentu. Ja znam tą interpretację, ale ona niestety wynika z odgórnego założenia i jest interpretowana pod tym kątem. Że wiem, że sobotnicy cytują ten fragment. Nie tylko ten, inne również. Ale niestety są w błędzie, ale mają prawo do tego, żeby to interpretować tak, jak chcą. A my będziemy to analizować, jak Bóg da, za tydzień. I wtedy będziemy mogli sami zobaczyć, co też Bóg tutaj mówi. Cztery rubryczki. Przejawy niewiary kiedyś, czyli będziemy analizować przykłady tej niewiary, bo jest ich tutaj kilka co najmniej wymienionych. Skutki tego. Druga rubryczka to skutki tej niewiary kiedyś. Co spotkało Izraela? Czyli tak, będziemy patrzeć, co spotkało Izraela, jak oni się zachowali, jaki był tego skutek. Trzecia rubryczka to są przejawy niewiary, byśmy powiedzieli, teraz. Czyli te, które mogą przejawiać adresaci. Idąc za złym przykładem tych, którzy byli wcześniej. No i skutki tej niewiary. To jest czwarta rubryczka. Czyli mamy tak, przejawy niewiary kiedyś, skutki tej niewiary, przejawy niewiary teraz i skutki tej niewiary. Ok. I teraz idziemy sobie po kolei. Słuchajcie. I mamy werset po kolei. Patrzmy, gdzie jest o niewierze kiedyś. Zaczynamy. A siódmy jeszcze. Tak, siódmy jeszcze. Chciałbym, żebyśmy tak. Dziś. Co tam mamy napisane?
No. Dziś, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos,
no.
Zasprawdzajcie waszych serc podczas rozważnienia.
Czyli
jest ostrzeżenie, żeby dziś nie robić tego, co przodkowie.
No. Zobaczmy ten psalm, który tam jest odnośnik do psalmu. I zobaczmy sobie ten psalm. Tak, psalm 95. Chciałbym, żeby przeczytać ten psalm w całości, nie w krótki. Dlatego, że tam słyszymy, że co? Że Duch Święty mówi na pustyni, prawda? Jak Duch Święty powiedział na pustyni, żeby słuchać Ducha Świętego, tak? Bo przodkowie go nie słuchali. Więc można pominąć ten głos, który mówi, żeby nie zatwardzać serca. Więc chciałbym, żebyśmy przeczytali wers, rozdział, ten psalm 95. I zobaczyli, co tutaj Duch mówi, kto to jest ten Duch.
Chodźcie, śpiewajmy Panu, wykrzykujmy radośnie skalę naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Pan bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego rękach są głębiny ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo On je uczynił i Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, oddajmy pokłon i padnijmy przed Nim, klęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska, owcami Jego rąk. Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc, jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni, kiedy mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie, doświadczali mnie i widzieli moje dzieła. Przez 40 lat czułem odrazę do tego pokolenia i powiedziałem, ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg. Przysiągłem im w gniewie, że nie wejdą do mego odpoczynku.
Okej, tutaj mamy, czy wymienione jest takie określenie Duch Święty?
Nie.
Nie. Tu jest użyte słowo Jahwe i El. Czyli z psalmu 95, co wynika, że kto to mówi?
Bóg.
Jahwe. Jahwe, on się przedstawia imieniem. Więc prorok cytuje słowa Boga, żeby nie zatwardzać serc. Czyli mamy, że Jahwe mówi, żeby nie zatwardzać serc, tak? Tak jak przodkowie. Czyli już wtedy było nawołanie, żeby nie zatwardzać serc, tak? I mówi to Jahwe. Teraz, kiedy wrócimy do listu do Hebrajczyków, i mamy werset 7, czyli widzimy, że apostoł Paweł, cytując ten fragment pisma, tłumaczy, że ten, który przemawiał do Dawida, żeby Dawid przekazał te słowa, to kto to był?
Bóg.
Jahwe, ale jak go nazywa Paweł?
Duchem Świętym.
Duchem Świętym. Więc prorok Dawid do niego przemawiał Jahwe, ale w osobie Ducha Świętego. Więc to jest bardzo ważny fragment, dlatego że on dobitnie w prosty sposób pokazuje, że Duch Święty to Jahwe. Ponieważ psalm nie pozostawia pola manewru nawet. Więc widzimy, że prorocy przemawiali pod natchnieniem Ducha Świętego. Bóg z nimi rozmawiał, a oni byli napełnieni Duchem Bożym. Wybrani ludzie. I oni rozmawiali z Bogiem. Właśnie w ten sposób. Więc oni przemawiali, ale zobaczcie, co jest napisane w wersecie 7, że do czego nawołuje Duch Święty? Czyli należy słuchać Boga. Myśmy powiedzieli, należy słuchać Boga. Tak? I teraz co ten Bóg mówi?
Nie zatwardzajcie
waszych serc. Tak? Jak zatwardzali kto? ojcowie, starsi przodkowie na pustyni, tak? Czyli przejaw niewiary kiedyś był taki, że Duch Święty, Bóg mówił coś, tak? Ale co? Ci, którzy się buntowali, którzy nie przejawiali wiary, nie słuchali go. Po prostu go nie słuchali, tego głosu Bożego. A Bóg przemawiał przez swoich sług.
I oglądali dzieła Jego.
Zaraz dojdziemy sobie do tego, tak? Oglądali Jego dzieła. Czyli buntowali się, zatwardzali swoje serca. I teraz zobaczmy sobie kilka fragmentów, o których jest mowa, tak? Bo to nie są jakieś przypadkowe wydarzenia, ale bardzo konkretne. Zobaczcie Księgę Wyjścia, 32 rozdział, Księga Wyjścia. Księga Wyjścia, 32 rozdział. Siódmy do dziewiątego wersetu.
Na dół, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Pan mówił dalej do Mojżesza: widziałem ten lud, a oto jest on ludem twardego karku.
Nie trzeba było długo. Wystarczy, że Mojżesza zabrakło, bo on poszedł na górę i lud już przejawiał niewiarę. Dlaczego? Bo Mojżesza długo nie ma, to pewnie zostawił, umarł, zginął, trzeba się ratować, trzeba coś robić. Nie czekali. Niewiara ich przejawiała się w niecierpliwości, tak? I zwątpieniu, że pozostawieni zostali sami sobie. I zobaczcie teraz Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Mojżeszową. I to jest słowo skierowane do tych, którzy mają za chwilę wejść do ziemi obiecanej. Bo ich ojcowie umarli, tak, na pustyni, zginęli po 40 latach i teraz przed wejściem do ziemi obiecanej Mojżesz przekazuje im pewne słowa od Boga, tym, którzy mają wejść, czyli tym, którzy byli wtedy młodzi. I przeczytajmy sobie ten 9 rozdział. Od 4 wersetu do 7.
A gdy Pan, Twój Bóg, wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swym sercu: dzięki mojej sprawiedliwości Pan mnie wprowadził, abym posiadł tą ziemię. Lecz z powodu niegodziwości tych narodów Pan wygnał je przed Tobą. Nie dzięki swojej sprawiedliwości ani prawości swego serca wchodzisz, aby posiąść ich ziemię, lecz z powodu niegodziwości tych narodów Pan, Twój Bóg, wypędza je przed Tobą i aby dopełnić słowo, które Pan poprzysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz zatem, że nie dzięki Twojej sprawiedliwości Pan, Twój Bóg, daje Ci tę dobrą ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana, swego Boga na pustyni. Od tego dnia, w którym wyszedłeś z ziemi Egiptu, aż do waszego przyjścia na to miejsce, buntowaliście się przeciwko Panu.
Popatrzcie, to jest tak, że cały czas się buntowali. Ale dopełniła się, tak jak Bóg powiedział dla Abrahama, że jak dopełni się wina tych ludów, które tam żyją, wtedy ja tą ziemię dam wam. Więc musimy zobaczyć, że to jest takie charakterystyczne dla Boga, że Bóg kilka rzeczy na raz załatwia. Tak? Wygania te ludy, ponieważ wina ich się dokonała, Tu wcześniej dał obietnicę Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, więc tu realizuje tą rzecz, kilka pieczeni na jednym ogniu załatwia, byśmy tak powiedzieli. Bo Bóg to wszystko w swoim planie uwzględni. Natomiast ważne jest, że Bóg wydaje świadectwo Izraelitach, że to nie ich sprawiedliwość, nie ich posłuszeństwo sprawiły, że oni do tej ziemi wchodzą, ale to, że Bóg tak zaplanował. A oni są ludem twardego karku. I mówi to do tych, którzy mają wejść, bo ich przodkowie już nie żyją. Więc mówi, wy pobudzaliście Boga do gniewu, czyli mówi o was jako narodzie. Tak? Bo ci, którzy bezpośrednio pobudzali, już nie żyją. Więc buntowali się, zatwardzali swoje serca przez 40 lat, widząc dzieła, mimo tego, że widzieli dzieła. Czyli to były przejawy niewiary. Buntowali się przeciwko Bogu, nie chcieli Boga słuchać, tak? Nie wierzyli, że Bóg może zrobić to, co zrobi, mimo że widzieli Jego dzieła. Więc niewiara u nich przejawiała się czym?
Nieposłuszeństwem.
Nieposłuszeństwem Bogu. Nieposłuszeństwem Bogu. Wątpieniem w to, co mówi Bóg.
Kwestionowaniem, prawda?
Kwestionowaniem słów Boga. Bardzo dobrze. Czyli tak to widać. I teraz zobaczcie, w 9 wersecie jest napisane, że oni wystawiali Boga
na próbę.
Na próbę. Zobaczcie, księgę wyjścia, druga Mojżeszowa, tak, 17 rozdział. 17 rozdział. I 7 bodajże werset, ale tutaj też ważny jest kontekst, ponieważ oni nie mieli co pić. I zobaczmy sobie od drugiego wersetu. Od drugiego wersetu. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 7 werset.
Dlatego lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wodę, abyśmy się napili. Mojżesz odpowiedział im: dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Pana na próbę? Lud zaś pragnął tam wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Aby uśmiercić nas, nasze dzieci i nasze bydło pragnieniem? Wtedy Mojżesz zawołał do Pana: cóż mam uczynić z tym ludem? Jeszcze trochę, a mnie ukamienują. I Pan powiedział do Mojżesza: idź przed ludem i weź ze sobą niektórych ze starszych Izraela. Weź także w rękę swoją laskę, którą uderzyłeś w rzekę, i idź. Oto stanę przed tobą tam na skalę, na Chorebie, i uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, którą lud będzie pił. I Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. I nadał temu miejscu nazwę Masa i Meriba z powodu kłótni synów Izraela i dlatego, że wystawili na próbę Pana, mówiąc: czy Pan jest wśród nas, czy nie?
Ważne. Wystawili Boga na próbę, ale ważne są okoliczności. Popatrzcie, że w jaki sposób Pan był obecny między nimi.
Mogli oglądać Jego prowadzenie i Jego troskę. Był też w formie widzialnej jako obóz.
No właśnie. Abstrahując od troski, Bóg był między nimi. Obłok i płomień. Cały czas. Można było otworzyć oczy i popatrzeć. Czyli Pan jest obecny między nimi, a oni co? Umrzemy. Pan jest między nimi, a oni mówią: umrzemy, bo Bóg o nas zapomniał. Czy Pan jest pośród nas? No przecież widać. A oni kwestionowali to, że Bóg jest między nimi. Czyli co? Zginiemy, tak? Bo jakby Bóg był między nami, to byśmy nie zginęli. Zginiemy. Zginiemy, umrzemy na pustyni. Czyli Bóg o nas zapomniał, a Bóg jest między nimi.
I obiecał coś.
Rozumiecie? Więc teraz musimy też zobaczyć okoliczności, w jakich to się wydarzyło. To nie jest tak, że oni faktycznie, wiecie, nie widać było Boga, on był widzialny. W pewien sposób. Ale go było widać. Ciągle rozmawiał z Mojżeszem, a lud mimo wszystko szemrał. I teraz oczywiście pamiętamy, że to jest blisko cyrka 2 miliony ludzi. Tak? Więc to jest naprawdę duża ilość. Tak? Więc pewnie też nie wszyscy, ale widać, że to się udzielało. jakaś tam grupa zaczynała i poszło. A wiecie, jak taka duża grupa zaczyna szemrać, tam przychodzi, wystarczy, że przedstawiciele przyjdą, to już dość. Więc wystawiali Pana na próbę, mówiąc, czy Pan jest pośród nas. Czyli prośba o wodę, kwestionowanie, za chwilę umrę, tak? Jest kwestionowaniem, że Bóg jest pośród nas. I w ten sposób kusili Pana, bo Pan był pośród nich. I to pociągnęło za sobą pewne konsekwencje. Zobaczmy jeszcze Księgę Liczb, czyli czwartą Mojżeszową. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli taki fragment z 14 rozdziału. Dwudziesty pierwszy i 22 werset. Momencik, bo to chyba nie to. Księga Liczb.
Nie, tak.
Tak.
Ale jak żyję, jak cała ziemia jest napełniona chwałą Pana, tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie, nie słuchali mego głosu, nie zobaczył tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, a żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, nie zobaczy jej.
Nie wejdą do tej ziemi. Dobrze. Nie wejdą do tej ziemi, czyli wystawili Boga na próbę, widząc Jego dzieła. Czyli to jest przejaw niewiary, wystawianie Boga na próbę, kwestionowanie, że Bóg jest ze mną. Tak. Będziemy sobie potem mówić, jak to w wypadku nas jest. Czy my możemy coś takiego robić? I teraz, czy my możemy widzieć, że Bóg jest z nami? Też, w jaki też sposób my to widzimy? Ale tam Bóg nie było. Trzeba się domyślać, że Bóg jest pośród nich, bo Bóg był widzialny w obłoku. Był widzialny w słupie ognia w nocy. Prowadził ich. Więc wystawiali Boga na próbę i to był przejaw niewiary. Tak jak tutaj czytamy w 9 wersecie, to był przejaw niewiary. I teraz, co zrobił Bóg? Zobaczcie, 10 werset. Co mówi? Co zrobił Bóg?
Rozgniewał się na to pokolenie i powiedział, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg.
Błądzą sercem, nie poznali moich dróg.
To też przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku.
Od razu Bóg tak powiedział? Wyprowadził ich, żeby ich nie wprowadzić?
Nie.
Nie było tak na początku. Sprawa była rozwojowa. Bóg oczywiście wiedział, co się stanie. Natomiast Bóg nie z góry nie założył, że tak będzie. Tylko sprawa jest rozwojowa. Oni wychodzą i zaczynają się problemy. Tak? Czyli Bóg się na nich rozgniewał, na to pokolenie. I co, weszli do odpocznienia? Nie. Ich ciała zaległy pustynie.
W którymś miejscu jest użyte słowo, że znosiłem was przez cały ten czas. Tak. Był wciąż łaskawy.
Co jeszcze Bóg mówi, co było przejawem niewiary z 10 wersetu? Co ich serce?
Błądzili
sercem. Tak? Emocjami się kierowali. Nie poznali dróg Pana. Zobaczmy sobie 1 Koryntian. Paweł też o tym wspomina tam. 1 Koryntian, 10 rozdział. Jako przykład. I zobaczmy sobie od 1 wersetu. Do 10. No kto przeczyta?
Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane. Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. Mm-hmm.
Czyli Paweł przypomina sytuację z Izraela, żeby nie naśladować tego. Robi to tu, ale również w liście do Koryntian też zrobi.
A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgł kres czasu.
O, okej. Okay. Czyli tam już mamy wcześniej, szósty werset mówi w jakim celu i również ten, jedenasty. Tak. Czyli mamy sytuację, w której błądzili sercem, nie poznali dróg Pana, mimo że widzieli Jego dzieła, oni nie poznali w sensie nie, znaczy nie poznali, no widzieli, tak? Tylko w sensie nie poznali, nie rozeznali, nie mieli do tego, nie mieli do Boga zaufania, nie rozpoznali w tym, tak, Bóg jest właśnie taki.
Nie uwierzyli.
Tak, ale to słowo niewiara ma bardzo szerokie znaczenie. Ja bym chciał sobie wam, z wami razem zdefiniować sobie kwestię niewiary na tych przykładach. Bo ktoś mówi nie wierzę, tak? Ale te nie wierzę może oznaczać wszystko i nic. A chodzi o to, żebyśmy sobie zdefiniowali to słowo niewiara. Czyli niewiara przejawia się buntem przeciwko Bogu. Tak? Niewiara przejawia się niesłuchaniem Boga, tego co mówi Bóg. Ja chcę usłyszeć to, co ja chcę usłyszeć, ale nie to, co mówi Bóg. Czyli jeśli Bóg coś mówi, to ja się przeciwko temu buntuję. Tak? Jeżeli Bóg coś mówi, że zrobi, ja mu nie wierzę. Tak? Biorę sprawy w swoje ręce. Emocjami się kieruję, zamiast Słowem Bożym, tym, co Duch Święty mówi. Nie poznałem dróg Pana, czyli tak, no czytam w Biblii, że Bóg jest wierny, że wszystko, ale jak się stykam z sytuacją, to co? Nie, on nie jest wierny. No zaraz umrę z pragnienia. Rozumiecie? Czyli teoria jest, ale praktyki nie ma. Tak naprawdę ty nie wierzysz. Ty tylko mówisz i masz pewną wiedzę, informację, ale ona się nie sprawdza w twoim życiu. Czyli praktyka pokazuje, że ty Bogu nie ufasz. Nie wierzysz mu, czyli mu nie ufasz. Żydzi mu nie ufali. Bóg się spóźnia, Bóg nam wody nie dał, umrzemy z głodu i bez przerwy był jakiś problem. A przecież Bóg powiedział, że zatroszczy się o nich. Manny mieli codziennie, ale im obrzydła. Więc niewiara w Boga charakteryzuje się tym, że ktoś nie ufa Bogu, nie wierzy Jego słowom. Bóg coś mówi, a ty nie wierzysz. Przychodzi sytuacja kryzysowa, tak jak przyszła w Izraelu, i w tym momencie oni przestali wierzyć już Bogu. Jak wszystko jest dobrze, Bóg w porę wszystko daje, o, Pan zaopatruje. Jak w pewnym momencie brakuje czegoś, Bóg nas zostawił. Bóg już dawał, ale już nie daje. Bóg zmienił zdanie. Jak chorągiewka na wietrze.
Był, ale już go nie ma.
Rozumiecie? Więc to są przejawy niewiary, nieufania Bogu. Buntu. Bo Bóg oczekuje posłuszeństwa. Jeżeli ty tego posłuszeństwa nie wykazujesz, to ty nie wierzysz Bogu. Zobaczcie teraz, jakie były skutki. Nie weszli do odpocznienia. Zobaczcie 15-16 werset. Jakie były skutki jeszcze dla Izraela? 15-16 werset.
Rozdrażnili Pana.
Ale nie wszyscy, którzy byli wyszli z Egiptu przez Mojżesza. Rozdrażnili Pana. Byli tacy, co Pana rozdrażnili. Będziemy jeszcze sobie studiować bunt Koracha, kiedy rozdrażniali Pana wielokrotnie, kwestionując jego wybór Arona i jego synów na kapłanów. Wybór Mojżesza na przywódcę, tak? Na sługę. Oni kwestionowali Boże wybory. Więc rozdrażnili Boga swoją postawą, czyli nieposłuszeństwo Bogu, kwestionowanie Jego słowa, tak, powoduje, że Bóg jest zagniewany. I o kim tu mówimy? Czy mówimy o ludziach niewierzących? Czy Słowo Boże mówi tu o poganach?
Nie.
Nie, mówi to o Izraelu, których Bóg wybrał. Czyli taka jest reakcja Boga na to, kiedy Jego lud jest nieposłuszny. Kiedy Izrael był nieposłuszny, ten, który wyprowadził z ziemi, ten, któremu dał prawo, ten, którego błogosławił, ten, któremu dał wszystkie obietnice, to ci okazywali nieposłuszeństwo i na nich Bóg się rozgniewał.
Ci, którzy, żeby wyjść z Egiptu, musieli zaufać i wierzyć.
Tak, i zaraz sobie o tym powiemy. To jest bardzo ważne, co mówisz, Rafał. Zaraz sobie o tym powiemy. Rozdrażnili Pana. I teraz zobaczcie, 3 rozdział, 17-19, co mówi.
Że gniewał się na nich przez 40 lat Bóg. Na tych, którzy zgrzeszyli, tak?
Tak. 17-19 werset.
Gniewał się na nich przez 40 lat.
Tak.
I ciała legły na pustyni.
No właśnie, więc gniew Boży miał swoje odzwierciedlenie w czym?
W tym, że nie weszli.
Nie weszli do ziemi obiecanej i co?
Zginęli
na pustyni. Czyli gniew Boży miał swoje konsekwencje, swój widzialny efekt. Bo często jest tak, wiecie, taki przykład podam z życia. Czasami ktoś gniewa się na dziecko, tak? To tam dziecko źle coś zrobiło, on się gniewa, ale to dziecko nie ma żadnych konsekwencji tego. No, pokrzyczał, pokrzyczał i przestał. To takie, wiecie, i to dziecko nie, ono się w pewnym czasie, kiedy my nie jesteśmy niekonsekwencji, to dziecko przestaje reagować na nasz krzyk, na nasz strach, bo zaraz coś zrobię, bo ono wie, że ty nic nie zrobisz i przestaje cię słuchać. Dlaczego? Bo ty jesteś niekonsekwentny. Lepiej nie strasz i nic nie rób, dlatego że rzucasz słowa na wiatr i powodujesz zatwardzenie się tego młodego człowieka, bo on się uczy, że ty mówisz, ale tego nie robisz. Czyli skutek jest odwrotny, jest antywychowawczy. Ale jeśli ktoś mówi, uważaj, bo jeśli jeszcze raz tak się stanie, to będzie tak, tak i tak i ty tego dopilnujesz, to uczysz tą osobę, to dziecko, czy kogokolwiek innego, bo to może być również relacja w pracy, gdziekolwiek, że ty jesteś konsekwentny. Ten człowiek ma świadomość, że to go spotka. On może to przyjąć, on może mieć to w nosie, się mówi krótko, ale to się stanie. On nie może wątpić, że to się stanie. On może to zbagatelizować, ale nie może stwierdzić, że tego nie będzie. Dlaczego? Bo poprzednimi razami było. I Bóg się zagniewał, zobaczcie, i skoro powiedział, że nie wejdą, to nie weszli. Nic nie było w stanie tego zmienić, bo taka była decyzja Boga. To by było antywychowawcze, żeby weszli. Więc konsekwencje Bożego gniewu miały wyraz swój, znalazły w tym, że nie weszli i umarli na tej pustyni. Wszystko. Nie osiągnęli tego, po co wyszli. Bo po co wyszli?
Żeby
wejść do ziemi obiecanej. Oni po to wyszli. I teraz, co jest ważne, zobaczcie. 4 rozdział, w 2 wersecie mamy jeszcze o nich napisane. Była im głoszona co? Ewangelia. I teraz Ewangelia to nam się kojarzy z czym? O Panu Jezusie Chrystusie. To jest Ewangelia. Ewangelia, to słowo mówi dobra nowina, dobra wieść. Więc na przykład żołnierz na wojnie przychodził i przynosił dobrą wieść. Wygraliśmy bitwę i to po grecku jest Ewangelia. Te słowo będzie użyte, żadne inne. Więc ono nie ma kontekstu wyłącznie religijnego i nie dość tego związanego z Jezusem Chrystusem, jest to ogólnie mówiąc dobra wieść, dobra nowina, dobra informacja, która sprawia, że człowiek się cieszy. I teraz zauważcie, Słowo Boże mówi, że była im głoszona Ewangelia. Więc teraz, jaka to Ewangelia była im głoszona? Co to było ta Ewangelia? Zobaczmy sobie Księgę Wyjścia, tak? 14 rozdział, będziemy sobie teraz trzy fragmenty przeczytamy. 14 rozdział. I mamy wersety 29 do 31, jeśli dobrze zapisałem.
Lecz synowie Izraela szli po suchej ziemi środkiem morza, a wody były dla nich murem, po ich prawej i lewej stronie. Tak Pan w tym dniu wybawił Izraela z ręki Egipcjan. I Izraelici widzieli martwych Egipcjan na brzegu morza. Izrael widział to wielkie dzieło, którego Pan dokonał nad Egipcjanami. I lud się bał Pana i uwierzył Panu oraz Mojżeszowi, jego słudze.
Uwierzyli czy nie? Pisze, że tak. Wyszli obronną ręką z ostatniej plagi, tak? Musieli Bogu uwierzyć, skoro pomazali drzwi krwią. Bo żeby nie wierzyli, że to pomoże, że to jest w ogóle potrzebne, to by tego nie zrobili. Więc to nie jest tak, jak niektórzy mówią i dają ten przykład, że oni nigdy nie wierzyli, bo to nieprawda. Że te słowa tyczą się do tych, którzy tylko intelektualnie coś tam przyjęli, a tak naprawdę oni nigdy wierzący nie byli, bo pisze, że od początku. No ale dobrze. Jest napisane od początku, ale my mamy słowo, żeby to sprawdzić. Co to znaczy od początku? I kiedy czytamy, jak Bóg mówi, pomażcie krwią odrzwia, bo przejdzie niszczyciel i wszyscy pierworodni zginą, tylko ci nie zginą, gdzie będzie krew, nikomu nie trzeba było dwa razy powtarzać. To nie Mojżesz chodził, wszystkie drzwi pomazywał. Jeżeli mieli jeść baranka, to go jedli wszyscy. I wszyscy wyszli. Nikt się nie ociągał. Wyszli, żeby pójść tam, gdzie Bóg im obiecał. Przeczytajmy sobie dalej Księgę Kapłańską, 20 rozdział, czyli trzecią Mojżeszową, którą aktualnie rozważamy. Mamy 20 rozdział, 22 do 24.
I synowie Izraela, całe zgromadzenie, wyruszyli z Kadesz i przyszli do góry Hor. I Pan powiedział do Mojżesza i Arona na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.
Nie, to nie
20, 22, 24.
Przepraszam, bo ja liczę.
Przestrzegajcie z wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i wypełniajcie je, aby was nie wyrzuciła ziemia, do której was wprowadzę, abyście w niej mieszkali. A nie postępujcie według obyczaju tego narodu, który wypędzam przed wami. To wszystko bowiem czynili i obrzydziłem ich sobie. Wam zaś powiedziałem, wy posiądziecie ich ziemię i dam ją wam jako posiadłość, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ja jestem Pan, wasz Bóg, który oddzielił was od innych narodów.
No i dobrze, jest to dobra nowina czy zła?
Dobra, bardzo.
Komuś, kto był niewolnikiem, kto nie miał ani jednego dnia odpoczynku, kto pracował non-stop praktycznie, tylko zmiany się zmieniały. Ludzie, którzy nie mogli decydować o swoim losie. Nagle Bóg im mówi, ja was wyprowadzę.
Staniecie się wolni.
Słucham? Dam wam te ziemie, które oni mają. Posiądziecie ich miasta, nie musicie ich budować, wejdziecie na gotowe.
Ziemia opływająca mlekiem.
Jeżeli ktoś by w to nie wierzył, wyszedłby?
Nie.
W życiu by nie wyszedł. Dlatego jest napisane, że oni wierzyli. Kiedy przeszli przez Morze Czerwone, wątpili. Przeszli przez Morze Czerwone, nie było wątpliwości. Ale coś się stało. Liczb, 4 Mojżeszowa, 14 rozdział, 10 wersetów.
Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I całe zgromadzenie mówiło do nich: obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili między sobą: ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Aaron upadli na twarz przed całym zgromadzeniem synów Izraela. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, którzy byli wśród tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdarli swoje szaty i powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan upodoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i dają nam tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona odwróciła się od nich, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I całe zgromadzenie mówiło, aby ich ukamienować. Ale chwała Pana ukazała się wszystkim synom Izraela nad namiotem zgromadzenia.
Co się stało z ich wiarą?
Co brakło?
Sercem się kierowali, emocjami.
Wzrok.
Zobaczyli, usłyszeli, panika. Rozumiecie? Nie byli utwierdzeni w tym. Nie patrzyli po wydarzeniach, które Bóg dał, nie patrzyli po świadectwach w Bożej wierności, patrzyli na okoliczności. One były na pierwszym miejscu. I mieli zatwardziałe serca. Zatwardziałe serca mieli. I to o nich powiedział Bóg. Ale teraz minęło jakiś czas, no nie weszli do tej ziemi, ale nie musiało dużo czasu minąć. Otwórzcie na rozdziale 16 tej samej księgi. Kiedy ma miejsce bunt Koracha i jego ludzi, i zobaczcie, co mówi Korach do Mojżesza w wersety 13 i 14.
Nie dość, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej mlekiem i miodem, aby nas uśmiercić na tej pustyni, to jeszcze chcesz obwołać się naszym władcą? Ponadto nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej mlekiem i miodem, ani nie dałeś nam w dziedzictwo pól i winnic. Czy chcesz tym mężczyznom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy.
Słuchajcie, i dalej pisze, że rozgniewał się Mojżesz bardzo. Dlaczego? Nie dziwmy się Mojżeszowi. Jak to mówi przysłowie, garbatego by zgniewało. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ludzie mówią: nie dostaniemy tej ziemi. Nie wierzymy, że Bóg nam da siłę. Bóg mówi: nie wejdziecie do tej ziemi. Mija trochę czasu, a oni mówią: nie wprowadziłeś nas do tej ziemi. A jak miałem was wprowadzić, skoro wyście nie chcieli wejść?
A jeszcze mówią, że tamta ziemia...
Kto jest temu winny, ja czy wy? I wy nazywacie Egipt ziemią płynącą mlekiem i miodem? Nie dziwcie się, że Mojżesz się zdenerwował. To całe szczęście, że on się zdenerwował. Jeszcze potem Boga tylko uspokaja. Taka sytuacja ma miejsce nie we wszystkich. Oczywiście ci ludzie ponoszą śmierć. Ale ich postawa znajduje odzwierciedlenie w innych. I bez przerwy szemranie ludu. Ktoś ciągle jest niezadowolony, a to się udziela. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie ciągle mają wątpliwości, czy na pewno Bóg jest taki, jaki jest. I Bogu się to nie podoba, bo to jest kwestionowanie Bożego Słowa. Więc dobra nowina im była głoszona, jest napisane w 4 rozdziale, w 2 wersecie, ale co? Dali posłuch? Nie. Rozumiemy, dlaczego nie dali posłuchu? Bo zwątpili, że Bóg im to może dać. Oto dzisiaj głosimy: zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Wierzysz? Pewnie. Dlaczego? No bo pracę mam, ciepło mam, jeść mam, wszystko mam. Bóg daje zbawienie. Dobrze jest. Modliłem się, żeby Bóg mi pomógł załatwić sprawę. Pomógł załatwić sprawę. Alleluja! Wierzę. A w momencie, kiedy się sypie trochę w życiu, pytanie, jak się zachowujesz? Czy jak Żydzi, że zaczynasz kwestionować, zastanawiać się, czy ten Bóg faktycznie jest, czy on mnie Czy on faktycznie jest tak rzeczywiście? Czy go nie ma? Czy on jeszcze jest? Czy już go nie ma? Czy on pamięta o mnie? Czy on dotrzyma słowa? Czy nie dotrzyma słowa? I pytanie, czy wtedy jest ta wiara? Tak samo było tutaj. Jak przeszli przez morze, aleluja. Prawda? Ale potem zaczęły się problemy. Dlaczego? Bo nie dostawali wszystkiego tak, jakby chcieli na czas. Bo Bóg nie realizował ich zachcianek na pstryknięcie palcem. Tylko wtedy tak, jak On chciał. Bo Bóg chciał pokazać, jacy oni są. I ci ludzie potem w bezczelny sposób mówią do Mojżesza, nie wprowadziłeś nas do ziemi obiecanej.
Jego obwiniają.
Jego wina, że oni nie mieli wiary. To moja wina? I że Egipt był ziemią płynącą mlekiem i miodem. Czyli mieli głoszoną dobrą nowinę, ale jej nie dali posłuchu. Nie dali jej posłuchu. Wyszli z wiarą, ale nie doszli z powodu niewiary. Wyszli z wiarą. Czytamy, że wyszli z wiarą. Bo kto nie miał wiary, to pewnie został. Kto miał wiarę, to wyszedł. Ale nie doszli. Z powodu niewiary, jak czytamy. Nie dali posłuchu Ewangelii, bo Bóg im coś obiecał, ale oni nie uwierzyli w to. Bóg powiedział, dam wam tę ziemię. Zeszli, zobaczyli, trochę więksi od nas, koniec, nie wyjdziemy. I teraz jeszcze, co jest ważne, słuchajcie, mamy 8 werset. Ale czytamy, że co? Że w końcu Jozue, tak, prowadził ich do tej ziemi, podzielił tą ziemię. Jak czytamy Księgę Jozuego, to widać, że ziemia została podzielona, że każdy zdobył jakiś tam fragment, tak? Każdy dostał jakąś część. Jedni z prawej strony, ze wschodniej strony Jordanu, drudzy z zachodniej strony Jordanu, ale ziemię otrzymali. A co mówi werset 8?
4,
tak?
Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu.
Czyli nawet wejście do tej ziemi nie było tym odpoczynkiem, który Bóg im obiecał. Dlaczego wchodząc do ziemi nie mieli tego odpoczynku, który Bóg im obiecał? Bóg im obiecał pokój od wszystkich narodów. Nie będzie wojny, nikt wam nie będzie przeszkadzał. Będziecie żyć, cieszyć się w pokoju.
Warunkiem było posłuszeństwo.
Zobaczmy Księgę Piątą Mojżeszową, albo nie, Jozuego, zobaczmy. Jozuego, pierwszy rozdział. Jozuego, pierwszy rozdział. Jozuego, pierwszy rozdział. I wersety 13 i 18.
Przypomnijcie sobie słowo, które nakazał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan, wasz Bóg, zapewnił wam odpoczynek i dał wam tę ziemię. Niech wasze żony, dzieci i bydło zostaną w tej ziemi, którą Mojżesz dał wam po tej stronie Jordanu. Wy zaś wszyscy dzielni wojownicy pójście uzbrojeni przed waszymi braćmi i będziecie im pomagać. Aż Pan da odpoczynek waszym braciom, jak i wam. I oni posiądą ziemię, którą daje im Pan, wasz Bóg. Potem wrócicie do ziemi swojej posiadłości, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie i posiądziecie ją. I odpowiedzieli Jozuemu, wszystko, co nam nakazałeś, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi we wszystkim, tak będziemy posłuszni i Tobie. Niech tylko Pan, Twój Bóg, będzie z Tobą, jak był z Mojżeszem.
Ale obietnica, co? Jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi, tak będziemy Tobie.
Tak.
To wesoła wiadomość dla Jozuego, co? Ale oni deklarują posłuszeństwo,
tak,
prawda? Czy tak było? Bo na początku wygrywali wojny. Już nie będziemy tych fragmentów czytać. Możecie sobie poczytać w księdze Jozuego. Same wygrane bitwy były. Same wygrane bitwy. Jerycho runęło bez jednego podniesionego miecza.
Wystrzału
byśmy powiedzieli. Ale niestety coś się stało, słuchajcie. I zobaczcie Księgę Sędziów, pierwszy rozdział. Księga Sędziów, pierwszy rozdział. Nie, to co wam mówiłem. Ten fragment mówi, że otrzymali ziemię. Natomiast mamy kolejny, drugi rozdział Księgi Sędziów. Od 1 do 5.
I wstąpił anioł Pana z Gilgal do Bokim i powiedział: wyprowadziłem was z Egiptu i przyprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. I powiedziałem: nigdy nie ruszę swego przymierza z wami. Nie naruszę. Wy jednak nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, a ich ołtarze zburzcie. Lecz nie słuchaliście mojego głosu. Dlaczego tak postąpiliście? Dlatego też powiedziałem: nie wypędzę ich przed wami, lecz będą wam jak ciernie na boki, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy anioł Pana wypowiedział te słowa do wszystkich synów Izraela, lud podniósł głos i zapłakał. Nadali temu miejscu nazwę Bokim i tam złożyli Panu ofiarę.
I teraz zobaczmy kolejny rozdział, to znaczy w tym samym rozdziale, drugi rozdział, od 8 wersetu.
A Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł w wieku 110 lat i pogrzebali go na obszarze jego dziedzictwa w Timnat Heres, na górze Efraim, na północ od góry Gasz. Także całe to pokolenie zostało przyłączone do swoich ojców i powstało po nim inne pokolenie, które nie znało Pana, ani też dzieł, których dokonał dla Izraela. I synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. I opuścili Pana, Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi Egiptu i poszli za cudzymi bogami, za bogami okolicznych narodów i oddawali im pokłon. I tak pobudzili Pana do gniewu.
Tylko Jozue oczy zamknął. Nie trzeba było długo czekać. Czyli prawdę mówili, słuchajcie. Tak będziemy Tobie posłuszni, jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi. Więc co było powodem, że mimo, że Jozue wprowadził ich do ziemi, tak? Ale to nie był ten odpoczynek, który Bóg obiecał. Dlaczego? Bo Bóg zostawił narody, przez posłańca powiedział, że zostawię te narody, żeby one były dla was cierniem, a ich bogowie sidłem. Nie będziecie mieli spokoju. Będziecie ciągle walczyć. I będziecie ciągle kuszeni. Jaki to odpoczynek? Ale kto był temu winien? Oni sami. To była wypłata za ich postępowanie. To był ekwiwalent, skutek ich nieposłuszeństwa. Więc dlatego Słowo Boże mówi, że ich ojcowie w ogóle nie zobaczyli tej ziemi. Oni, mimo że zostali wprowadzeni do tej ziemi, to nie mieli tam odpoczynku. Więc odpoczynek wciąż jest otwarty. Wciąż jest otwarty, ale przykład Izraela pokazuje co? Podsumujmy teraz. Co pokazuje przykład przodków Izraela? Że co? Nie wystarczy wyjść z wiarą, tak? Trzeba wytrwać w wierze. Do końca. Oni w wierze nie wytrwali. Wielokrotnie kwestionowali Boże decyzje. Kwestionowali Boże słowo. Dobrą nowinę zakwestionowali. Stwierdzili, czy Bóg jest pośród nas? Bóg powiedział: nie opuszczę was, nie porzucę was, nie zostawię was. A oni, czy jest Bóg pośród nas? Więc podsumujmy sobie. Ich niewiara widoczna była w czym?
Nieposłuszeństwie.
W nieposłuszeństwie.
W
braku ufności.
Tu widzę teraz zagrożenia.
Niezadowoleniu również. Tak?
Szemranie.
Szemranie,
brak
niecierpliwość.
Brak pamięci na dzieła Boże wcześniejsze.
Brak pamięci na dzieła Boże, może i pamiętali, ale nie w tym kontekście, co trzeba. Niecierpliwość, tak? Kwestionowanie wszystkich Bożych obietnic, kwestionowanie Ewangelii. Bo wejście do ziemi obiecanej, te wszystkie błogosławieństwa, to była Ewangelia, to była dobra nowina dla niewolników. A ci niewolnicy, niektórzy mówią potem, ta niewola to było mleko i miód. Wychodzisz z grzechu, a potem mówisz, to co było, to mleko i miód. A teraz co? Jest pewne podobieństwo? Więc teraz przechodzimy do drugiej strony. Przejawy niewiary teraz i jej skutki. Czyli pamiętając na obraz, i teraz co jest ważne? Bóg jest jak rodzic, który jeśli mówi, że będzie kara za nieposłuszeństwo, to ona co?
Będzie
na pewno. Nie ma co liczyć, że jej nie będzie. Tak czy inaczej będzie. Prawda? I pamiętając o tym, że taki jest Bóg i On był taki w stosunku do kogo? Do przodków, bo mamy tu do czynienia z przodkami. Ile było sytuacji, za każdym razem Bóg był konsekwentny. Było nie jedna. My wszystkich nie robiliśmy dzisiaj, ale też mamy studium dzieje Izraela. A i jeszcze będziemy do nich wracać na pewno. Więc ile ich nie było, to wszystkie miały konsekwencje. Nigdy Bóg nie rzucał słów na wiatr. Zgadza się?
Tak.
Więc teraz te przykłady są podane, żeby ci, którzy dzisiaj się z tym zderzają, nie liczyli na to, że dzisiaj Bóg rzuci słowa na wiatr. Więc po to są pokazane te przykłady, żeby pokazać, że Bóg nie rzuca słów na wiatr. I nie ma co liczyć, że się zmienił. I że puści płazem, skoro tam nie puszczał. I teraz patrzymy na sytuację. Jakie są przejawy niewiary dziś? 7 werset, zobaczcie. Mówi Bóg? Mówił? A dziś? Przez Ducha Świętego mówi. Bo osobiście tu nie stoi między nami, ale dał Ducha. Dał? Mówi przez Ducha? Mówi przez Ducha Świętego. Słowo Boże mamy, czytamy i Duch Święty dotyka nas, prawda? Mówi Bóg? Mówi. I teraz, jeśli się tego nie słucha z wiarą, jeżeli się nie przyjmuje Bożych słów, no to to jest ten sam przejaw niewiary. Nie przyjmuje tego, co Bóg do mnie mówi. Kwestionuje to. Jakie są jeszcze przejawy niewiary? 12 werset 3 rozdziału.
Przewrotne serce niewiary, które odstępuje od Boga żywego.
Złe serce niewierne, które odstępuje od Boga żywego. Złe serce, niewierne serce. Ono nie potrafi dochować wierności. I ono odstępuje od Boga. Czyli to jest tak, jeśli człowiek nie kieruje się słowem, a emocjami, to nigdy nie będzie trwałe. Bo jego nie Słowo Boże kieruje, które jest niezmienne, a to, co mu się wydaje. Jest dobrze, tak jak u Izraelitów było. Dobrze jest, super, syty, napełniony, niespragniony, tak? Najedzony, napity, ciepło, aleluja. Tylko czegoś zabrakło, już emocje są inne. I koniec. I nie ma, zapomniałem o tym, co Bóg powiedział, ale czytam. No tak, ale co mi z tych słów, że On mnie wprowadzi, jak ja z głodu umieram? Zaraz umrę i gdzie ja wejdę? Rozumiecie? To jest na tej zasadzie. Co z tego, że On obiecał? Ale nie dla mnie, bo ja zaraz umrę. Nie zdążę tam wejść. Ale Bóg obiecał, że cię wprowadzi. Więc kierowanie się emocjami, a nie słowem Boga, nie tym, co mówi Duch Święty. Czyli to jest przejaw niewiary. Jak się czuję, tak wierzę. Dalej 13 werset. Jakie skutki to niesie za sobą?
Przez oszustwo grzechu.
Padnięcie w zatwardziałość. Przez oszustwo grzechu. Co sprawia, że wpadamy w zatwardziałość?
Oszustwo grzechu.
Kiedy dajemy się oszukać grzechowi. Pojawia się grzech w naszym życiu, my dajemy się mu oszukać. Grzech nie jest grzechem wtedy. Ktoś nam mówi, to jest grzech, Słowo Boże. A my przetłumaczyliśmy sobie inaczej. I co? Wpadamy w zatwardziałość, bo już kolejne napomnienia tylko wprawiają nas w co? W złość. Tylko coraz bardziej się złościmy. Tak? Bo my lepiej wiemy, co mówi Słowo Boże. I daliśmy się wpakować w problemy. Zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Tak? To jest przejaw niewiary. Dlaczego? Bo tu już jest problem. Już nie ma zaufania Bogu. Już ty inaczej myślisz, ty inaczej kombinujesz. 14. Co mówi? Jaki jest jeszcze przejaw niewiary? Prócz zatwardziałości serca.
Niezachowanie do końca.
Pierwotnego przeświadczenia.
To jest ważne. Miałem pierwotne przeświadczenie. Ja je miałem. Nie to, że ja go nigdy nie miałem. Ja je miałem. Ale ja go nie zachowałem do końca. Dlaczego? Bo nie kierowałem się cały czas słowem Boga, a tym, jak się czuję. Czyli niezachowanie do końca pierwotnego przeświadczenia. To też pokazuje, że tak jak tam Bóg mówił do ludu Bożego, tak też tu mówi do tych samych, którzy uwierzyli. Którzy mają pierwotne przeświadczenie, ale jeżeli go nie dochowają do końca, no to to jest przejaw niewiary. Nie dochowujesz tego. Wierzyłeś, ale odstępujesz. Odstępujesz od Boga żywego. Czyli żeby od kogoś odstąpić, to najpierw trzeba przy nim się znaleźć. Tak? I wtedy możesz od niego odstąpić. Tak? Jest to możliwe. Nie tyle zalecane, co możliwe. Tak? I 15 werset. Zobaczcie. 3 rozdział.
Zatwardzenie serca na głos Pana.
No właśnie, zatwardzenie serca na głos Pana. I teraz mamy nauczania apostolskie, które o tym też mówią. Jan mówi, że co? Jak ktoś wpadł w ciemność, to on już uważa, że on w ciemności chodzi, ale on już za bardzo tam Słowo Boże do niego nie trafia. Jak to nasz brat Robercik zawsze mówi, żeby mu zwracać uwagę, jak on grzeszy. A ja wtedy mówię, co? Dopóki ty tak mówisz, to znaczy, że jest z tobą okej. Jak już wpadniesz w grzech, to już nic do ciebie nie dotrze. I taka jest prawda, słuchajcie. To jest samo życie. Więc potrzeba wtedy Bożego potrząśnięcia, żeby człowiek się naprostował. Ale zatwardzenie serca na wzór przodków, czyli jeśli mówimy o zatwardzeniu serca w 15 wersecie, zobaczcie, nie zatwardzajcie waszych serc, jak było rzeczone dziś, nie zatwardzajcie, czyli jeżeli myślimy, a co to za te zatwardzenie serca, no to popatrz na przykład z Biblii, jak to proceduralnie wyglądało u Izraelitów, w jaki sposób oni zatwardzali serca, jak się zachowywali w określonych sytuacjach, tak? I będziesz wiedział, o jakim zatwardzeniu serca mówimy dziś. Jak reagowali, kiedy było coś nie po ich myśli? Jak reagowali, kiedy pojawiały się problemy? Jak reagowali, gdy pojawiały się złe okoliczności? Tak? Zderzali się z czymś, co wydawało się dla nich problemem. Tak? Jak oni reagowali? Teraz patrz, jak reagujesz ty. Więc zatwardzenie serca, podobnie jak przodkowie. Czyli przejaw niewiary to jest zatwardzenie serca. Niezaufanie Bogu w sytuacjach, w których właśnie zaufać trzeba. kwestionowanie, że Bóg wprowadzi mnie do odpocznienia, bo Bóg nie powiedział, że tu teraz ci to wszystko da. Akurat wtedy powiedział, że to i teraz. Tu widzimy, że jest troszeczkę inaczej. Będziemy to rozważać za tydzień. Ale Bóg obiecał coś więcej, coś na przyszłość. Jak czytamy w 11 rozdziale, to oni nie osiągnęli tego, co głosiły obietnice. Dlaczego? Bo oglądali je z dala tylko. Bóg coś więcej obiecał. I nic nie może temu przeszkodzić. Ale jeśli ty uważasz w swoim zatwardzeniu serca, że coś temu przeszkadza, że może inni, ale ty nie, to znaczy, że kwestionujesz Boże Słowo. Rozmawiam z pewną osobą i mówię, mi Bóg obiecał. Kto we mnie wierzy, nie będzie sądzony. Ja mówię, ja już nie muszę nic poznawać. Ja już jestem uratowany. Ja już mi grzechy są przebaczone. Ja już otrzymałem Ducha Świętego jako dowód, że mi grzechy zostały przebaczone. O, to ty pyszny jesteś. Ja mówię, nie. Ja wierzę w Boże Słowo, które ty kwestionujesz, ja mówię. Bo Bóg powiedział, kto we mnie wierzy, nie będzie sądzony. No powiedział tak. A ty mówisz, będzie. No to mówi, to jak to tak?
To znaczy, że Bóg kłamie.
Ja mówię, masz Ducha Świętego, czy go nie masz? Bo Bóg powiedział, że Duch Święty potwierdza Duchowi mojemu, że jestem dzieckiem Bożym. Potwierdza ci, czy nie? No przecież tak mówi Słowo. Gorzej, kiedy ja zaczynam w to wątpić. Pod wpływem doświadczeń i prób. I poddaję się temu. Czyli kaliber jest poważny. Ponieważ ja kwestionuję prawdomówność Boga. Wiecie, ktoś mówi, a w słabości, no tak, ale nie zmienia to faktu, że ty kwestionujesz, że Bóg mówi prawdę. Wiecie, czasami sobie trzeba uzmyślowić, co ja robię. Nie jak ja się czuję i czy mam do tego prawo, tak, w tej sytuacji, ale co ja robię. Żeby z drugiej strony na to spojrzeć. I 4:2, zobaczcie, co jeszcze mówi, co już mówiliśmy tam.
I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli.
Ewangelia o Jezusie Chrystusie mówi o życiu wiecznym z Bogiem, tak? Mówi o usprawiedliwieniu z wiary, że nie trzeba nic tutaj robić, że to jest z wiary w Jezusa Chrystusa i w Jego ofiarę złożoną na krzyżu, tak? Kiedy Żyd szedł przepraszać Boga do świątyni, to tym, co usprawiedliwiało go przed Bogiem, była krew ofiary, a nie jego jakieś czynności. Krew ofiary go usprawiedliwiała. Musiało być zabite zwierzę. I na podstawie tej krwi, którą kapłan kropił ołtarz, tak? Jak ta procedura się dokonała, to Bóg mówił, ok, jesteś usprawiedliwiony. Tak samo tu jest Ewangelia. I teraz zobaczcie, pamiętacie, co w Galacjan Paweł mówi w 1 rozdziale? Że do innej Ewangelii, tak, odeszliście, żeby chociaż anioł z nieba lub my sami głosili wam inną Ewangelię. Niech będzie przeklęty. Dalej mówi co? Rozpoczęliście wiarą, a kończycie na uczynkach? Czy Ducha Świętego, czy otrzymaliście przez słuchanie wiary, czy przez uczynki? Więc można odejść od wiary przez zatwardziałość serca. Więc jest Ewangelia głoszona również dzisiaj. I teraz pytanie, ty jej dałeś posłuch, dobrze zacząłeś. Pytanie, czy ty wytrwasz w tym dawaniu posłuchu Ewangelii, czy w pewnym momencie zaczynasz się kwestionować. To są przejawy niewiary dziś. Te same. Kwestionowanie Słowa Boga, niedawanie posłuchu, tak? Niezadowolenie, narzekanie, wpadanie w zrezygnację taką, że a, nic z tego nie będzie. To jest wszystko niewiara, bo Bóg powiedział, że będzie. A ty wpadasz w taki stan, a, wszystko źle. Dzisiaj depresją to nazywają. Ale ty popatrz na to w inny sposób. że to trzeba przeczekać, ale nie wolno się temu poddać. Nie wolno kwestionować słowa Boga. Więc czym innym jest przeczekać z modlitwą ten czas, a czym innym poddać mu się i czerpać z tego przyjemność, bo w pewnym sensie to jest przyjemność. Użalanie się nad sobą wbrew pozorom jest, daje taką cielesną... Tak, tak. Rozumiecie? Ale to jest kwestionowanie słowa Boga.
No to z tego bierze się usprawiedliwianie własnego nieposłuszeństwa.
Tak, ale no musimy, zrozumieć, że w podobnej sytuacji byli Żydzi.
Tak. A z tego z kolei rodzi się niewdzięczność.
I zobaczmy na reakcję Boga. Nie współczucie, biedne ptaszki moje, kochane. Rozumiem was. Ale gniew Boży. Bóg się nie zmienił, więc na niewiarę jest odpowiedź. Nie wejdziesz do odpocznienia. Odstępujesz, jak słowo mówi, od Boga żywego. Więc jak coś takiego się zaczyna wydarzać w życiu, to trzeba spojrzeć nie z mojej strony, tak? A trzeba spojrzeć na to z perspektywy Słowa Bożego. Czyli tak to mówimy, z perspektywy Boga. Ale jak to wiedzieć, co Bóg myśli? No to otwórz Słowo, czytaj. Popatrz na to, jak Bóg się zachowywał w stosunku do Żydów i będziesz miał Bożą perspektywę.
Wystarczy sobie przypomnieć, czego Bóg oczekuje ode mnie.
Tak, ale też mamy różne sytuacje w życiu. Ale to, co nam pomoże przejść tą sytuację, bo ona nie... Jak, głowy se nie odetniesz. Mhm. Będziemy dalej o tym mówić jeszcze. Tak? O tych różnych sytuacjach, o prześladowaniach. Jeszcze to jest przed nami wszystko. Pamiętajmy tylko jedno. Kiedy przychodzą ciężkie chwile, to musimy na to spojrzeć z perspektywy Słowa Bożego, a nie tego, jak się czujesz. Bo to ci pomoże przejść tą sytuację, a nie zatwardzić serce. Bo ty ją przejdziesz i trwasz w wierze. To minie. Ale jeśli ty się temu poddasz, to możesz wpaść w niewiarę przez, że zatwardziały serca przez oszustwo grzechu. Diabeł cię oszukał. Oszukał cię grzech. Poddałeś się temu, więc to jest ważne, jak się zachować. Bo nie wszyscy, jest napisane, w Izraelu tak się zachowali. Jozue, Kaleb tak się nie zachowali. Mojżesz tak się nie zachowywał. Z tej samej gliny byli. Ale tak się nie zachowywali. Oni ufali Bogu. Widzieli to samo, co tamci. Więc to nie jest niemożliwe. Ktoś powie, o, oni Ducha Świętego nie mieli. Wszyscy byli jednakowi. Na Mojżeszu spoczywał Duch Pana, ale tamci byli jedni z wywiadowców. Ale ufali Bogu, wierzyli Bogu. I ziemię oglądali. Kaleb jeszcze dość długo żył. Jeszcze. Nieźle walczył jeszcze. I teraz skutki tej niewiary zobaczcie. 14 werset. Czternasty werset trzeciego rozdziału. Co tam jest napisane?
Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zawodu.
No to jeżeli nie zachowasz tego przeświadczenia, to co?
Nie
będziesz uczestnikiem Chrystusa, bo ty się stałeś, w sensie w przyszłości, już się stałeś, czyli masz to... Dlaczego stałeś się? Bo masz to zagwarantowane. Słowo Boże tak mówi. Ale... Masz to zagwarantowane, jeśli wytrwasz w wierze. Czyli Bóg nie mówi, że może ci dam, spróbuj, trwaj w wierze, jak będę miał dobry humor, to ci dam.
Może się rozmyślić.
Może, a może nie, no nie wiem, no próbuj. Bóg mówi, nie, ty już jesteś uczestnikiem Chrystusa. Ja to ci gwarantuję, jest to pewne, tak jak wszystko inne jest pewne, jeśli zachowasz pierwotne przeświadczenie, dlatego jest tu czas przeszły. Więc jeżeli ktoś nie zachowa, to nie będzie uczestnikiem Chrystusa. Nie stanie się uczestnikiem Chrystusa. Nie dla niego jest ta obietnica. Dlaczego? Bo nie, dlaczego Żydzi nie weszli? Obietnica była, bo ona się nie zmieniła. Ona wciąż jest aktualna w pewnym sensie. Dlaczego? No z powodu niewiary jest napisane. Z powodu niewiary. Więc nie bycie uczestnikiem Chrystusa. Zobaczcie, 4, 3 i 5 werset. Pierwszy, trzeci i piąty werset. Czwarty rozdział. Pierwszy werset, trzeci i piąty.
Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. Mm-hmm. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego przysięgłem w moim gniewie, że nie wejdą do mego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Mm-hmm. A tutaj znowu nie wejdą do mego odpoczynku.
Czyli do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Ale oni też na początku uwierzyli. Czyli te uwierzyliśmy, kontekst wskazuje, że uwierzyliśmy i wytrwaliśmy. Trzeba patrzeć na kontekst cały wypowiedzi, a nie na pojedyncze słowa. Bo ktoś powie, o, uwierzyliśmy, to już jak uwierzyłeś, to... A to oni nie uwierzyli. No to trzeba zadać sobie trud, przeczytać te fragmenty z ksiąg mojżeszowych, zapoznać się z historią Izraela, nie ukuwać jej na potrzeby własnych poglądów i zobaczyć, co się stało z ich wiarą. Czy oni bez wiary wyszli tak o? Wyszli, wzięli, poszli nie wiadomo gdzie, zostawili wszystko, co mieli i poszli. No nie. W ogóle nie wierzyli, że Bóg ocali, że w ogóle Bóg będzie szedł tam, że ktoś tam w ogóle zginie, nie wierzyli. Ale krwią drzwi pomazali. No to czemu to zrobili? Wiecie, no to trzeba się zapoznać z tą historią właśnie. Trzeba zobaczyć, gdzie jest miejsce na wiarę, gdzie jest miejsce na niewiarę, co się stało, czy od początku, czy nie od początku. Trzeba to wszystko zobaczyć. I wtedy przeczytać tekst i nie mówić, że ten ktoś tekstu historii Izraela nie zna, bo znają bardzo dobrze. Lepiej może i od nas. Ale trzeba zobaczyć, o czym on mówi. Żeby zobaczyć, że to uwierzenie to jest wytrwanie w wierze. Że nie wystarczy wyjść z wiarą, trzeba dojść z wiarą. Więc nie wejście, nie osiągnięcie obietnicy wejścia do odpoczynku, czyli nie osiągnęli tej obietnicy. Wyszli, ale nie doszli. Wyszli, ale nie doszli. I nikt nie jest winny. Nie to, że Bóg ich zostawił. Nie. Oni są winni. Tak jak tam Żydzi byli winni, oni zwalali winę na Mojżesza, bo tak wygodnie. Ale Mojżesz się zgniewał, bo on wiedział, że nie on jest winny, że to jest tak bezczelne, że aż w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie, to co mówił Korach. To było po prostu naprawdę cios poniżej pasa dla Mojżesza. Całe szczęście, że Bóg się za nim ujął. Więc problem polegał na tym, że to oni byli sobie winni. Tak samo tu. Jeśli ci, którzy uwierzyli słowu, cofają się i mówią, tam nam było lepiej, tam jest mleko i miód, a nie tu, bo tam nie byliśmy prześladowani, a tu jesteśmy, tu zaraz zginiemy. Zapominają, że tam byli prześladowani. Dlaczego? Bo emocje kierują ich życiem. Oni widzą tą sytuację, oni zapominali, jak tam ich gnębili. Czyli nie wejdą do odpoczynku. 11 werset. Dlaczego nie wejdą? Dlaczego ci, co teraz odpadną od Boga żywego, nie wejdą? Czwarty rozdział, 11 werset.
Z powodu niewiary.
Z tej samej niewiary, która została opisana u przodków. Czyli bardzo konkretna niewiara. Dobrze, czyli wnioski. Mam pierwszy. Izrael wyszedł z niewiarą z Egiptu.
Nie, z wiarą.
Z wiarą.
Tak.
Ale nie wytrwali. Dobrze, to zróbmy taki wniosek. Izrael wyszedł z wiarą z Egiptu, ale w wierze nie wytrwali.
Większość nie wytrwała.
Tak.
Nie wszyscy.
Dobrze. Czyli zobaczyliście to, że wyszli z wiarą.
Tak.
Oczywiście. Czyli dało się wytrwać wiele.
Niektórym się udało.
Ale to niektórzy.
Czyli nie było to niemożliwe. Słuchajcie. To jest ważne, bo ktoś powie, w takiej sytuacji nie ma mocnych. Byli. Byli mocni, co wytrwali. Byli tacy, którzy słuchali się Mojżesza. Czyli to nie było niewykonalne. Jaka była reakcja Boga? Gniew, ale co też?
Kara.
Konsekwencją gniewu była kara. Ponieśli konsekwencje swojej niewiary. Jakie to były konsekwencje? Nie weszli do ziemi obiecanej. Niektórzy, a nikt nie wszedł do odpocznienia. Ponieważ jak weszli do ziemi obiecanej, to cała historia Izraela pokazuje, że bez przerwy, inaczej, cały czas z małymi przerwami była wojna.
Tak.
Był krótki czas w historii Izraela. Rządy Salomona to jest o taki ułamek pokoju. Kilkadziesiąt lat. A historia Izraela ma kilkaset. Cały czas były wojny. Cały czas ktoś ich napadał i cały czas coś się działo. Nie było odpocznienia. Oni nie mieli odpocznienia od swoich wrogów. I Bóg to zapowiedział. Ale dlaczego? Bo byli nieposłuszni. Czyli Bóg nie wprowadził ich do ziemi obiecanej do odpocznienia. I Jozue również. Czyli widzimy, że nawet wejście do ziemi obiecanej nie dawało tego odpocznienia, o którym mówił Bóg. Teraz dzisiaj. Jeśli ktoś wierzy w Pana Jezusa, to nic mu nie grozi.
Nie, no, inaczej dopóki wynika.
Powtórz, Iwonka. Dopóki trwa w wierze. Bardzo dobrze. Czyli wierzy, jak to definiujemy, dopóki trwa w wierze. Nic mu nie grozi. Bo on trwa w Chrystusie. Jest w Chrystusie. A jeśli ktoś odstępuje od wiary, nie Bóg go zostawia, on odstępuje od wiary. Bo to on odstępuje od wiary, a nie Bóg. To co się dzieje? To wejdzie do odpocznienia, czy nie?
Nie wejdzie, nie będzie uczestnikiem Chrystusa.
Bo on odstępuje od Boga żywego. Zauważcie, że słowo Boże mówi nie, że Bóg od niego odstępuje. To on odstępuje od Boga żywego przez zatwardziałość i oszustwo grzechu. Niewłaściwa postawa prowadzi w konsekwencji do odstępowania od Boga żywego. Pamiętacie Jakuba? Zbliżcie się do Boga i on zbliży się do was. To wy od niego oddaliliście się przez swój grzech. Bóg chętnie będzie z wami miał społeczność, jak wy będziecie czyści. Bóg z Izraelem miał społeczność kiedy? Kiedy zachowywali czystość i dał po to te przepisy. Ale wymagał pewnej postawy, żeby mieć z nimi społeczność. Więc jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i odstąpi od wiary, to też nie wejdzie do odpocznienia. Dlaczego? Bo przykład Izraela to pokazuje. Przykład Izraela jest bardzo ważny, bo często są te nauki dzisiaj, które nazywamy tymi naukami kalwinistycznymi, tak? Że kto uwierzył, to tutaj o pozornie wierzących tylko jest mowa. No, przepraszam bardzo, ale mielibyśmy wtedy problem. Bo jeśli ci, do których to jest skierowane, są pseudowierzący, a ci, którzy wytrwają, to są wierzący, to tam, patrząc na obraz Izraela, mamy tych wszystkich niewierzących, a Izraelem prawdziwym wtedy to był tylko Jozue i Kaleb. Bo nawet Mojżesz nie wszedł.
Tak.
No to mamy jakieś nieporozumienie, bo Biblia mówi, że oni wszyscy byli ludem Bożym. I jak Bóg wprowadził ich, to powiedział, mój lud nie będzie mi posłuszny, a nie obcy. Więc mamy brak jest równowagi obrazu i wypełnienia. Rozumiecie? Trzeba też spojrzeć dalej troszeczkę. Wyprowadzając takie wnioski, mamy problem z obrazem. Ponieważ on nie przystaje do naszych wniosków, a musi. Ale jeśli mamy wierzących, którzy nie wytrwali w wierze i wytrwali, Lud Boży, bo będziemy sobie też definiować ten lud Boży dzisiaj. Lud Boży to nie tylko Żydzi, tak? Wtedy mamy Izrael i wszystkich, którzy się przyłączali do Izraela. Mamy lud Boży, to mamy tych, którzy wytrwali i tych, którzy nie wytrwali. Zgadza się? Taki jest podział w obrazie. Oczywiście są inne podziały tych, którzy mają ducha, nie mają, ale to są inne obrazy. Tu obraz pokazuje tak. Tu lud Boży i tu lud Boży. Tu część nie wytrwała w wierze i tu część może nie wytrwać w wierze. Ostrożnie uważajcie, patrzcie na ich przykład. I wtedy jest równowaga przykładu i wypełnienia się tego przykładu. Czyli jest ten obraz ma sens, bo wiadomo, co zrobić z nim, jak go zdefiniować i spożytkować. Nie będzie uczestnikiem Chrystusa, nie będzie miał w nim działu. Czyli uczestnikiem Chrystusa być. Czyli co to znaczy być uczestnikiem Chrystusa? To mieliśmy w liście do Efezjan i Filipian. Ma dział w nim, bo jest król i ty masz dział w królu. Jesteś uczestnikiem Chrystusa. W jakim sensie? Doświadczasz, masz wszystkie te dobrodziejstwa, które ma król i król ci ich udziela. Więc skoro król ma wszystko, to ty przy królu się pożywisz. W tym sensie masz dział z nim. Tak? W Chrystusie masz dział. I to mamy w Efezjan w 1 rozdziale i w Filipian w 3 rozdziale. Mamy o tym napisane. Jeśli ktoś dziś zatwardzi swoje serce i popadnie w niewiarę, to z jakiego powodu? Co jest powodem
popadnięcia?
Grzech. Nic się nie zmieniło. Wtedy był grzech i dziś jest grzech. Nic się nie zmieniło.
Emocje, pożądliwości, słabości.
Jeżeli ktoś się poddaje do grzechowi, to do czego go prowadzi? Do niewiary. Jeżeli trwasz w grzechu, to wcześniej czy później twoja wiara zostanie podważona. To jest ważne. Nie od razu. Będziemy o tym mówić przy rozdziale 10. Ale to jest tak. Jeśli się poddasz grzechowi, to konsekwencją tego poddania się grzechowi, jeśli nie wyrwiesz się, wcześniej czy później będzie niewiara.
Otwierasz furtkę na zagrożenie.
Niewiara będzie, bo to jest skutek. A jeżeli ty już odpadniesz od wiary, dalej będziemy mówić, to już koniec. Wiary w co? Czyli przykład Izraela jest realnym ostrzeżeniem, że dziś może się powtórzyć to samo, jeśli będziesz naśladował tych, którzy wtedy popełnili błędy. Jeśli będziesz naśladował ich grzechy, ich błędy, ich postawy, to tobie grozi to samo. Jesteś realnie zagrożony i musisz być czujny. Nie Bóg cię zostawi. Jesteś zagrożony tym, że ty zostawisz Boga. Nie możesz się w pewnego dnia obudzić pełny miłości do Boga i zobaczyć, a Bóg sobie poszedł i cię zostawił. Tego Słowo Boże nie naucza. Ale tego, że ty przez swoje oszustwo, przez grzech oddalisz się od Boga, to jest napisane. Zastosowanie. Czy uważasz, że jesteś zagrożony odpadnięciem od wiary? Czy uważam, że jestem zagrożony odpadnięciem od wiary? Czy nic mi nie grozi? Innym tak, ale ja jestem taki kochający Pana Jezusa, że mi nic nie grozi. Bo to jest też ważne, żebyśmy sami sobie odpowiedzieli na to pytanie. Drugie pytanie. Czy uwierzyłem, czy uwierzyłam? Czy uwierzyłem, czy uwierzyłam? Bo jeśli nie uwierzyłem i nie uwierzyłam, no to jeszcze wszystko przede mną. Ale jeśli uwierzyłam albo uwierzyłem, to muszę pilnować, żeby w tej wierze wytrwać. Widzicie różnicę? Bo tekst jest do tych, którzy uwierzyli, a nie do tych, którzy mają uwierzyć. List jest do wierzących napisany i to mamy w obserwacji ogólnej. Czy w moim sercu pojawia się wątpliwość, że Bóg mówi prawdę? Czy są takie sytuacje, chwile, że w moim sercu pojawia się myśl, czy rzeczywiście Bóg powiedział? I czy to na pewno do mnie? Czy takie myśli się pojawiają w naszym sercu? I co wtedy robimy? Co wtedy robimy? Bo pytanie, co my wtedy robimy? Czy zdarza wam się zgrzeszyć? Zdarza wam się? To mam takie ciekawe doświadczenie, żebyście zrobili. Jak będziecie pamiętali oczywiście, bo jak nie, to się nic z tego nie wyjdzie. Jaką widzę zależność między grzechem i wiarą w moim życiu? Kiedy wpadniecie w grzech, to i tak Bóg na początku pokaże, że to jest grzech. Zwróćcie uwagę, jaki to ma związek z waszą wiarą. Co się wtedy z waszą wiarą dzieje? W Boże Słowo? W Boże obietnice? Czy jest jakaś zależność? Czy na przykład nie ma żadnej? Słowo Boże mówi, że jest. Tak? Ale teraz pytanie, jaka? W moim życiu jaka się pojawia zależność? Jak ona jest dynamiczna? Czyli jak bardzo jest ona wyraźna, albo jak słabo wyraźna? To cztery pytania na zastosowanie. Słuchajcie, jak Bóg pozwoli... A, czy są pytania? Bo jeśli nie ma, to mogą być i za tydzień. To ja bardzo chętnie. Starałem się jak najlepiej wam to dzisiaj wytłumaczyć. A jak Bóg da, to za tydzień powiemy sobie tą drugą część, czyli jak wejść do odpocznienia. Jak praktycznie bronić się przed niewiarą. Bo my w pierwszej fazie jesteśmy w stanie się obronić przed tym. W późniejszej fazie jest to coraz trudniejsze, a potem staje się niemożliwe. Także jak Bóg da, to za tydzień. A dzisiaj pomodlimy się.